Dzisiaj i wczoraj ciągle mówiliśmy o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ciągle odwracaliśmy się wstecz. Ale niedobrze jest, idąc przed siebie, zawsze mieć głowę odwróconą do tyłu, nie? Trzeba też patrzeć i przed siebie. I dlatego dzisiejszy temat jest poświęcony powtórnemu przyjściu Jezusa Chrystusa. Bo to jest jak klamrą spina to, co działo się w Betlejemie i to, co jest przed nami. I dlatego właśnie ten temat, takie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Na początku trzeba byłoby powiedzieć, bo młodzi wierzący mogą tego może nie wiedzieć, czym jest powtórne przyjście Jezusa. Nauka o powtórnym przyjściu mówi o tym, że po swoim ziemskim bytowaniu Jezus wrócił do swego Ojca i pewnego dnia przyjdzie znowu na ziemię. Przekonanie to opiera się na wielu tekstach biblijnych. Sam Jezus, mówiąc o czasach ostatecznych, to w Ewangelii Mateusza 24-25 rozdział, zarówno w przypowieściach, jak i w bezpośrednim nauczaniu często mówił o swoim powrocie. Zapowiedział swój powrót na ziemię. Obiecywał, że przyjdzie, aby zabrać swoich wiernych do siebie. Aniołowie także przy jego odejściu powiedzieli, że w taki sam sposób, jak odszedł, przyjdzie znowu. Paweł w swoich listach wiele razy mówił o powtórnym przyjściu Jezusa, o tym wydarzeniu. W Starym Testamencie pojawiały się wzmianki o przyjściu Mesjasza. Ale nie były one dokładne i jednoznaczne, bo z jednej strony przedstawiały one Mesjasza jako zwycięskiego wodza i wyzwoliciela, a z drugiej jako cierpiącego sługi Pana. Wydawałoby się, że to są dwie różne osoby. Ale jak się okazało, co potwierdza Nowy Testament, Mesjasz najpierw cierpiał, aby przedstawić ludziom nowe warunki pojednania z Bogiem, a potem przyjdzie w chwale, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chrześcijanie są ludźmi, którzy w przyszłość patrzą z nadzieją. Tą nadzieją nie jest śmierć, ponieważ Pan Jezus może wrócić nawet w czasie naszego obecnego życia. Chrześcijanin nie pokłada swojej nadziei na jakieś ziemskie udogodnienia, wybór lepszego rządu, zakończenia wszystkich wojen czy radykalne polepszenie warunków swego życia. Wszystko to jest ważne. I trzeba się o to modlić i do tego dążyć. Ale jak widzimy, nasze czasy coraz bardziej się komplikują. Ilość konfliktów i nieporozumień wzrasta. Jedyną nadzieją tej sytuacji jest przyjście Księcia Pokoju, Pana Jezusa. Jest to nadzieja pocieszająca, gdyż Paweł pisze: pocieszajcie się więc nawzajem tymi słowami, pocieszajcie się. A Jan dodaje: każdy, kto w nim pokłada tę nadzieję, uświęca się, tak jak on jest święty. W swoim liście do Tytusa Paweł Mówiąc o oczekiwaniu na objawienie się chwały naszego Pana, mówi, że jest to nadzieja błogosławiona. Błogosławiona. Oczekujemy na spotkanie z Chrystusem. W czasie powtórnego przyjścia Chrystusa będą miały miejsce dwa wspaniałe wydarzenia. Gdy sam Pan zstąpi z nieba, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Każdy zaś we właściwej sobie kolejności, jako pierwszy Chrystus, a następnie ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako niezniszczalni. Jako niezniszczalni. W czasie zmartwychwstania nastąpi też drugie ważne wydarzenie. Żyjący jeszcze na ziemi zostaną nagle cudownie przemienieni. Mówiąc o zmartwychwstaniu, Paweł dodaje: potem my, którzy pozostaniemy jeszcze przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani na obłokach, w powietrze, na spotkanie z Panem i odtąd już zawsze będziemy z Panem. Zawsze. Jeżeli Pan Jezus przyjdzie jeszcze za naszego życia na ziemi, to my zostaniemy cudownie przemienieni, a zmarli w Chrystusie zostaną wzbudzeni z martwych. Otrzymamy nowe ciała, które już nie będą ulegały chorobom ani śmierci. Staną się nieśmiertelne. Będą podobne do ciała zmartwychwstałego Pana Jezusa. Pismo Święte zapewnia, że wtedy zmartwychwstały Pan przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko. Wtedy nie będziemy już przywiązani do tego słabego, podatnego na choroby ciała. Będziemy mieli nowe ciała i dlatego z nadzieją oczekujemy na tę chwilę. Właściwie całe stworzenie z niecierpliwością oczekuje na to wydarzenie. I jak powiada Paweł, i nie tylko my, lecz również nie tylko ono, lecz również my sami, którzy mamy zadatek ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Oczekujemy na spotkanie ze swoimi bliźnimi, z tymi, których tak opłakiwaliśmy przy pogrzebie, których tak bardzo kochaliśmy, ale musieliśmy ich pożegnać. Jesteśmy pewni, że rozstaliśmy się z nimi czasowo, ponieważ w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa znowu spotkamy się z tymi, którzy zmarli w Chrystusie, to znaczy byli pojednani z Bogiem przez Chrystusa. Czy ich rozpoznamy? Na pewno tak. Słowo Boże zakłada to, mówiąc: teraz bowiem widzimy niejasno, jakby w zwierciadle. Kiedyś ujrzymy twarzą twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany. Potwierdza to przypowieść Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Tamci ludzie się rozpoznali, nawet rozmawiali ze sobą. W czasie przemienienia apostołowie rozpoznali Mojżesza i Eliasza, którzy nagle pojawili się przy Jezusie. Zapewnia o tym powrót Jezusa, po którym już zawsze będziemy z Panem. Dlatego powinniśmy się pocieszać tymi zapewnieniami i z niecierpliwością oczekiwać na to wydarzenie. Oczekujemy na wielką radość. Teraz często nawiedza nas smutek i choroba i śmierć. Stale towarzyszą nam pożegnania, ale najlepsze wciąż jeszcze przed nami. Pismo Święte zapewnia wierzących, że będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. Nie będzie bolało, ludzie, tym, którzy teraz od czasu do czasu, a czasem i bez przerwy coś boli. Bo pierwsze rzeczy minęły. To z Księgi Objawienia, wiemy to na końcu. Ale będzie też jeszcze jeden powód do radości. Paweł pisze do Koryntian. My jesteśmy waszą chlubą, tak jak wy naszą, w dniu naszego Pana Jezusa. Będą cieszyć się zarówno ci, którzy usłyszeli Ewangelię, jak i ci, którzy im głosili. Sam Paweł, jako misjonarz i ewangelista, też oczekiwał na tę wielką radość. Dlatego również i z tego powodu oczekiwał na ten chwalebny dzień. Do wierzących w Tesaloniczan tak pisał. Kto bowiem może być naszą nadzieją, radością lub wieńcem chwały? Czy nie wy przed naszym Panem Jezusem podczas Jego przyjścia? Wy przecież jesteście naszą chwałą i radością. Jakże wielką radość będą wtedy przeżywać ci, którzy innych doprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa. A więc oczekujemy na Jezusa Chrystusa. Oczekujemy na wielką radość. Oczekujemy na spotkanie ze swoimi bliźnimi. Oczekujemy na otrzymanie nagrody. Pismo Święte mówi, uważajcie pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się poznać, zrozumieć, jaka jest wola Pana. W liście do Efezjan. Mamy być wierni i wytrwali w swojej służbie, aby w końcu móc usłyszeć: dobrze, sługo, dobry i wierny. W małym byłeś wierny, otrzymasz nagrodę. Nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości Pana swego. A Pan Jezus przypomina nam wszystkim. Mówię wam, w dniu sądu człowiek będzie musiał się rozliczyć z każdego niepotrzebnego słowa. Tym gadającym przypominam. Z każdego niepotrzebnego słowa trzeba będzie się rozliczyć. Oj, trzeba się trochę liczyć ze słowami. Nastanie dzień, gdy każdy z nas będzie musiał rozliczyć się ze swego postępowania, ponieważ dzieło każdego stanie się jawne. Dzień ten bowiem uczyni je jawnym, ponieważ w ogniu się objawi i dzieło każdego, kto jest, jakie jest, ogień wypróbuje. Wszyscy bowiem musimy stawić się przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co będzie w ciele zdziałał, dobro albo zło. Ta nagroda występuje w postaci wieńca, który zostanie dany prowadzącym życie zgodne z Bożymi oczekiwaniami. Wytrwają w doświadczeniach, tym, którzy wytrwają w doświadczeniach, wykażą się gorliwością misyjną i pozyskiwaniem nowych dusz dla Chrystusa. Wytrwają w wiernej służbie duszpasterskiej oraz z miłością oczekują Jego objawienia. A zatem jest wiele sposobów na otrzymanie przez nas tej pełnej zapłaty. Oczekujemy również na swoje nowe obowiązki. Przez całą wieczność będziemy służyli Bogu. W Nowej Jerozolimie jest powiedziane, będzie tron Boga i baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć. I będą oglądali Jego oblicze i Jego imię będą na czołach ich. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca. Bo Pan, Bóg, będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. Stopień wierności Bogu tu na ziemi zadecyduje o zakresie naszej służby w wieczności. Ten sługa, który otrzymał od swego Pana 10 min, i zarobił na nich dalsze 10, usłyszał: znakomicie, sługo dobry, ponieważ byłeś sumienny w tym, co drobne, otrzymasz władzę nad 10 miastami. Natomiast ten, kto na 2 minach zarobił 2 następne, otrzymał w nagrodę władzę nad 2 miastami. Będziemy z Nim, gdy stanie się On Królem Królów i Panem Panów. Tak, wszyscy odkupieni przez Pana z nadzieją i radością oczekują na tę chwilę. Jednym słowem, to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Pan tym, którzy Go miłują. To w takim razie, jakimi ludźmi mamy być? Chwalebny powrót Pana Jezusa ma głęboki wpływ i trwały wpływ na nasze życie. Skłania nas do świętości w życiu codziennym. Dochodzimy bowiem do przekonania, że tu na ziemi nie ma nic pewnego, że nasz trwały dom znajduje się w innym świecie. Jest to wielkie oczekiwanie każdego wierzącego człowieka. Przyjście Pana będzie nagle i niespodziewane. I dlatego przeczytamy w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, kto ma, może otworzyć, bo to dłuższy trochę tekst. 3 rozdział drugiego listu Piotra, 3 rozdział od 10 wiersza. A dzień Pański przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu. I ziemia, i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, oczekując przyjścia dnia Boga i starając się je przyspieszyć? Z powodu tego dnia niebiosa płonąc zostaną zniszczone, a żywioły rozpłyną się w ogniu. Ale my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, na których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Od wiersza 17. Wy więc, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie też w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i do dnia wieczności. Jak mamy żyć, jak mamy postępować? Po pierwsze, jeżeli oczekujemy na rychłe przyjście Jezusa, będziemy prowadzili życie podobające się Jemu, święte i uwielbiające Boga. Czy w świetle tego wydarzenia okażemy się bez skazy i bez nagany? Paweł zachęca. Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. A kiedy ukaże się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To w liście do Kolosan pisze. A Jan dodaje, teraz właśnie dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy mieli odwagę i nie zostali zawstydzeni przez Niego, gdy się objawi w swoim przyjściu. A więc, żebyśmy nie zostali zawstydzeni. Po drugie, jeżeli oczekujemy na rychłe przyjście Jezusa, będziemy bardziej zainteresowani światem przyszłym niż teraźniejszym. Oczekujemy na nowe niebiosa i nową ziemię, na których mieszka sprawiedliwość. Nie znaczy to, że chrześcijanie nie interesują się tym światem. Większość instytucji charytatywnych właśnie została założona przez chrześcijan. Mamy brać aktywny udział w życiu społecznym. Mamy być solą ziemi i światłością świata, to prawda. Ale ten świat nie jest naszym domem. Jesteśmy w tym świecie pielgrzymami, zmierzającymi do swego niebiańskiego domu. Do wierzących w Filipi Paweł pisze, 3:20, nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. A w liście do Koryntian znajdujemy takie zapewnienie. Wiemy przecież, że nawet jeśli nasz ziemski namiot, w którym przebywamy, zostanie zniszczony, to mamy mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Jaka pewność! Wiemy, nie przepuszczamy, nie zgadujemy, nie marzymy. Wiemy. Jesteśmy o tym przekonani. Czy jest to pewność każdego z nas? Choć ten ziemski, stary świat ulegnie zniszczeniu, to jednak nie jesteśmy pesymistami, lecz optymistami, ponieważ oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, na których mieszka sprawiedliwość. Dlatego nie możemy żyć w grzesznych przyjemnościach tego świata. Pan Jezus powiedział: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. Po trzecie, jeżeli oczekujemy na rychłe przyjście Jezusa, będziemy troszczyć się o zbawienie tych, którzy nie są przygotowani na to wydarzenie. Jesteśmy sługami Jezusa, którzy troszczą się o zbawienie innych ludzi. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią o tym, że przyjście naszego Pana jest bliskie. Poczytajcie gazety, zobaczcie wiadomości, co się dzieje na świecie. Tylko Książę Pokoju może temu zaradzić. Wykorzystajmy wszystkie możliwości, aby przybliżyć Ewangelię tym, którzy jej jeszcze potrzebują. Po czwarte, jeżeli oczekujemy na rychłe przyjście Pana, będziemy mieć się na baczności, aby nie poddać się pod wpływy tego grzesznego świata. Nie ulegajmy fałszywym przepowiedniom, że ten świat jest coraz lepszy i bezpieczniejszy. Bo świat, który odrzuca Boga i Jego Syna, który odrzuca Jego środki łaski, nie może być coraz lepszy. Ten pogrążający się w ciemności i opanowany grzechem świat niestety zmierza do zagłady. A ten, który wlewa do naszych serc nadzieję i pokój, wkrótce zstąpi ze swego tronu i przyjdzie, aby naprawić wszelkie zło. Poznanie Boga i Jego zamiarów wobec tego świata daje nam pewność i pokój. I po piąte, oczekujący na przyjście Pana wzrastają w łasce i poznaniu Go jako swego Pana i Zbawiciela. Czy znamy Go dosyć dobrze? Czy podzielamy pragnienie Pawła, który powiedział: chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby wzrastać w łasce i lepiej Go poznawać, musimy częściej przebywać z Nim w modlitwie, stale rozważać Jego Słowo. Módlmy się o to, abyśmy, oczekując na przyjście Jezusa, mogli prowadzić życie bardziej Jemu się podobające. Abyśmy już teraz mogli żyć w świetle wieczności, byli spokojni w tych krajowych i międzynarodowych zawirowaniach, które tak wszystkich niepokoją, aby też nade wszystko, abyśmy lepiej poznawali tego, który jest życiem wiecznym. Niech dobry Pan nam w tym dopomoże. Ale pytamy, a kiedy to się stanie? Tyle różnych pomysłów, kiedy ten Pan Jezus przyjdzie. Kiedyś ojciec małego chłopca wyjeżdżał na dłuższą podróż, na kilka miesięcy. Ale trudno było mu przetłumaczyć dla młodego synka, kiedy on wróci. Dlatego wyprowadził go na podwórko, pokazał drzewa, mówi: słuchaj, synku, pamiętaj, jak liście na tym drzewie zaczną żółknąć i spadać, to wtedy ja przyjadę. I wyjechał. Synek wiele razy wychodził, ale liście zawsze były zielone. Ale nadeszła jesień. Liście pożółkły i zaczęły spadać. I wtedy tatuś wrócił. Pan Jezus też powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 32 wiersz. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato blisko. Tak samo i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko już u drzwi. Gdy zobaczycie to wszystko, cały rozdział 23 właśnie wymienia, co poprzedzi jego przyjście. Kiedy zobaczycie to wszystko, czytajcie Pismo Święte i rozglądajcie się, co dzieje się w świecie. I porównujcie i zobaczcie, kiedy to wszystko zacznie się dziać. To Pan Jezus mówi, to jestem blisko. Niech dobry Pan nam błogosławi i posili nas w tym naszym codziennym życiu kroczenia za Nim i bądźmy ludźmi oczekującymi na Jego przyjście. Niech dobry Bóg nam w tym błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Dobry Panie Boże, dziękuję Ci serdecznie, że Pan Jezus narodził się w Betlejemie, ale też dziękuję Ci za to, że przyjdzie jeszcze raz, ale już nie w poniżeniu i nie w pogardzie, jak dotąd, ale przyjdzie w chwale, przyjdzie po tych wszystkich, którzy Jemu powierzyli swoje życie. Dobry Panie, dopomóż cieszyć się już tym wydarzeniem, które jest przed nami. Abyśmy, dobry Panie, cały czas nie byli pogrążeni w tym świecie, w tych różnych kłopotach i zawirowaniach i czasem nie tracili nadziei. Starzejemy się, chorujemy, umieramy. Dobry Boże, ale niech ta nadzieja na spotkanie z Tobą przyświeca każdemu z nas i niech pokonuje wszelkie te przygnębiające przeżycia, które nas nieraz przygniatają. Dlatego dopomóż, aby Twoje Słowo i Twój Duch Święty ożywiał serca wierzących ludzi i kierował ich wzrok przed siebie do tych wydarzeń, które nastąpią i które są udziałem, które są dziedzictwem ludzi wierzących, ludzi oddanych Panu Jezusowi i naśladujących Go w codziennym życiu. Dobry Panie, uczyń nas ludźmi przyszłości, ludźmi, którzy zmierzają do celu, który jest coraz bliższy. Wiem, że czasem może czujemy się zmęczeni, że czasem zdaje nam się, że to przyjście Twoje jest jakby odkładane. A z drugiej strony, gdy słyszymy, że miliony nowych ludzi nawraca się do Ciebie, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże serce nasze powinno się cieszyć tego, że jeszcze drzwi zbawienia są otwarte i dla nich, że jesteś miłosierny dla jeszcze wielu pokoleń. Dobry Panie, zachowaj nas wszystkich w wierności Tobie i dopomóż, abyśmy z nadzieją mogli patrzeć w przyszłość i pocieszać się tymi słowami Twojej obietnicy, Dzięki Ci za tę obietnicę i proszę, abyś wzmacniał i posilał każdego z nas na naszej drodze życia. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.